Świat nowych mediów.
Dzień dobry, zwiastun weekendu, jeśli chodzi o Antenę Radia Gdańsk. W piątki spotykamy się po 11, żeby rozmawiać o nowych mediach, o tym, co internet nam przynosi, co nam zabiera, jak możemy się w nim odnajdować. Mówimy o aplikacjach, a dzisiaj mamy, szanowni państwo, temat worek bez dna, tak naprawdę. Filip Jędruch przy mikrofonie, kłaniam się nisko, witam i zapraszam na dzisiejsze spotkanie, które będzie dotyczyło w dużej mierze fake newsów, fact-checkingu, zmian na Facebooku i tego, co już funkcjonuje na Twitterze. Opowiemy o przyszłości fake newsów, chociaż czy ktoś może ją przewidzieć tak naprawdę, i zaprosimy jeszcze państwa na Fact Flow, czyli wydarzenie, które odbędzie się 4 lutego o 18. Także dzisiaj program wypełniony po brzegi wiedzą. Wiedzą też, myślę, taką trudną dla niektórych, ale do tego już za moment przejdziemy. Naszym gościem jest dzisiaj Wiktor Nowak, Instytut Dyskursu i Dialogu dumnie reprezentujący. Cześć, dzień dobry.
Cześć, dzień dobry.
Zacznijmy może tak lekko jeszcze od pojęcia fact-checkera. To jest ktoś, kto zajmuje się, no właśnie, czym w internecie?
Generalnie, tak jak nazwa wskazuje, sprawdza fakty. To jest pojęcie, które bardzo często przez takich purystów językowych jest trochę odrzucane, no bo przecież jak można sprawdzać fakty? Fakt jest oczywistą prawdą, ale generalnie czy to wypowiedzi polityków, czy to treści w mediach społecznościowych, w większości chyba, przynajmniej w mediach zwykłych, są prawdziwe, no ale mogą pojawić się też takie nieprawdziwe. No i pracą fact-checkera jest to, żeby to sprawdzić, tak? Żeby sprawdzić zdjęcie, film, czy jest prawdziwy, czy jest dobrze osadzony w kontekście, dojść do jakichś danych liczbowych, zajrzeć w raporty i tak dalej.
To jest praca, która wydaje się być pracą taką bardzo żmudną, żeby nie powiedzieć syzyfową, żeby jeszcze dalej nie pójść z tym i nie powiedzieć niekończącą się, bo tej treści w internecie dostajemy cały czas bardzo, bardzo dużo. Kran jest odkręcony i to wszystko napełnia się, pęcznieje, no i tych informacji nie sposób na pewno sprawdzić wszystkich, w związku z czym podejrzewam, że na celownik trafiają takie informacje, które zataczają kręgi w internecie, to znaczy trafiają do bardzo dużej liczby, grupy odbiorców.
Prawdopodobnie tak. Ja od już jakiegoś czasu nie pracuję tak stale jako fact-checker, bardziej jako specjalista do spraw dezinformacji, bardziej od edukacji i tak dalej. Natomiast to, co jest sprawdzane, no tak, jest jakby wybierane przez osoby, które to sprawdzają. Co też było zarzucane, już przejdziemy do Facebooka, Mark Zuckerberg zarzucał też, że no, wybierają trochę stronniczo, już nie oceniając jakby, bo pewnie w każdej organizacji jest to trochę inaczej. Natomiast no, jest ta możliwość, tak, że niektóre organizacje będą w tym jakoś stronnicze.
No ale czy tak jest faktycznie, że niektóre strony, niektóre osoby bardziej rozsiewają te fake newsy? Czy teraz jest to już, może też trochę polityki do tego dodajmy, czy już teraz jest to broń polityczna, która wykorzystywana jest przez wszystkich?
Zawsze była.
O.
Zawsze była to broń polityczna. Ja zawsze powtarzam na warsztatach, że wszyscy kłamią. I niech pierwszy rzuci kamieniem, kto nigdy nikogo nie okłamał. Pytanie, jak to, czy to jest świadome, czy nie. Tak? To też oczywiście to różnica pomiędzy dezinformacją, misinformacją. Może w to nie wchodźmy. Natomiast oczywiście wszystkie strony to w jakiś sposób wykorzystują, świadomie lub nie. Każdy też może się pomylić, tak, i jakby stworzyć fałszywą treść, fałszywy obraz danej sytuacji. Dlatego w rozwoju mediów społecznościowych, kiedy tak naprawdę wszyscy teraz jesteśmy dziennikarzami, wszyscy publikujemy treści na swoich blogach, stronach i tak dalej, tych treści pojawia się coraz więcej. No, kiedyś byli ci gatekeeperzy, tak, czyli wy, dziennikarze, którzy te treści dobrze sprawdzali, często w dwóch, trzech źródłach, tak, i decydowali, co zostanie puszczone, a na co nie mamy potwierdzenia. Teraz też jesteście wy, ale poza tym jest masa ludzi, którzy tworzą swoje portale, które nie są w żaden sposób obarczone regulacjami prawa prasowego i tak dalej. No i ciężko też na przykład napisać sprostowanie, tak? No bo mogą przecież to odrzucić.
Czyli mniej więcej wygląda to tak, że ta dezinformacja i fake newsy jest to wszystko trochę w przewadze, jeśli chodzi o internet i siły, które mogą się z tym uporać, i też jeśli chodzi o zasięg, prawda? Bo te fake newsy zazwyczaj krzyczą, zazwyczaj są to jakieś nagłówki bardzo takie chwytliwe i porażające wręcz nas, czyli opinię publiczną, no a sprostowanie już nie jest czymś, co tak chwyta.
Tak, dokładnie, no... Fake newsy czy fałszywe treści są nastawione bardzo mocno na sensację, zaciekawienie nas w różnym celu. Czy to w celu kliknięcia w link, a na tym linku wyświetlą się reklamy i są z tego zarabiane pieniądze, czy to w sposób, który ma wywołać w nas określone emocje do jakiejś polityka, do jakiejś sprawy społecznej. O to chodzi, tak? Żeby wywołać te emocje i zrobić jakiś zamęt w świecie, w poglądach, w wartościach. A rzeczywiście, no już te sprostowania, te weryfikacje tych fake newsów nie są tak sensacyjne, no bo już nie krzyczą, tak, że jakiś polityk zrobił coś złego, tylko mozolnie wytłumaczają po kolei, co dokładnie się wydarzyło.
Jeśli chodzi o kaliber też tych fake newsów różnych, to myślę, że też możemy tutaj trochę opowiedzieć o tym, jak to wygląda, bo z jednej strony mamy takie fake newsy, które są no po prostu jakimiś takimi, że jest winda do środka ziemi, albo że wszyscy żyjemy pod szklaną kopułą, a z drugiej strony mamy takie fake newsy, które realnie mogą wpływać na to, co dzieje się na świecie i mogą ten świat w jedną albo w drugą stronę skierować. Na przykład fake news dotyczący tego, że papież Franciszek popiera kandydata konkretnego na prezydenta. To mowa o Trumpie i to jest przykład z 2016 roku.
Tak.
Także mamy tutaj też różny kaliber i rozumiem, że trochę tak to wygląda, że bardziej się powinniśmy chyba zajmować tym, co ma większy wpływ.
Tak, oczywiście. Ale również te takie mniejsze fake newsy potrafią wywrzeć wpływ na ludzi, którzy je zobaczą. Czasami są to takie żartobliwe rzeczy, że nawet się ludzie dziwią, dlaczego to jest sprawdzane, przecież to oczywiste. Często na warsztatach mam odpowiedź, no ale po co? To w zasadzie debile się tylko na to nabiorą. No a mamy przykład ostatni, że jakiś polityk został okradzony metodą na policjanta, tak, bo do niego zadzwonili i się podawali, więc skoro nawet politycy się mogą nabrać na coś takiego, bo nie wiem, będą w złym momencie, w złym czasie, będą się spieszyli na spotkanie pod telefonem, cokolwiek, no i a to miało mały zasięg, bo w zasadzie do jednej osoby to było skierowane. Ale tak, te treści największe, tak, czyli papież Franciszek poparł Donalda Trumpa, które było najczęściej lajkowanym, szerowanym artykułem spośród wszystkich w kampanii wyborczej w 2016. Czy taki bardzo głośna treść Donalda Trumpa z tej kampanii, że imigranci w Ohio jedzą psy i koty. Tak, to oczywiście zostało sprawdzone w Stanach przez fact-checkerów i nie było żadnego potwierdzonego przypadku zjedzenia psa czy kota. Był jakiś jeden przypadek, który nie był z Ohio, a gdzieś tam indziej, że jakaś kobieta, Amerykanka, nie imigrantka, rzeczywiście znęcała się nad kotem i tam chyba coś takiego się wydarzyło, no ale nie imigranci, nie tam, zupełnie coś innego.
No tutaj to są takie przykłady obrazowe, myślę, tak, że można powiedzieć to, ująć to w ten sposób. Jeszcze odnosząc się do tego właśnie, kto w to wierzy, no może nie tyle wierzy, co są liczby poparte, które popierają, które w jakiś sposób legitymizują, sprawiają, że staje się jakaś informacja wiarygodna, przelatuje meteoryt na przykład, 500 000 ludzi to ogląda. Kto uwierzy, ten uwierzy. Może już ktoś wierzył wcześniej w meteoryty, które przelatują nad Ziemią co jakiś czas. Niemniej ta liczba skłania do refleksji i też no, zastanowienia się właśnie nad tym, jak to wszystko działa. Bo może ludzie nie wierzą, ale oglądają i w jakiś sposób może się to zatrzeć też w pamięci i potem ktoś po prostu no, będzie myślał o tym, że coś takiego naprawdę się wydarzyło.
Problem chyba z naszym korzystaniem z social mediów jest taki, że nie zwracamy uwagi na to, co przeglądamy. To znaczy scrollujemy tego Facebooka, X-a czy cokolwiek i nie zastanawiamy się nad tym, co widzimy. Zobaczymy jakiś filmik, zobaczymy jakieś zdjęcie i nie przychodzi nam do głowy, okej, może się zastanowię nad tym, czy to jest prawda. Więc widząc takie treści, bardzo często każdy z nas po prostu przyjmuje to do wiadomości, że taka treść była i jakby idzie dalej. I gdzieś rzeczywiście w pamięci może się to zatrzeć. No ale też czytamy na przykład tylko nagłówki.
O tak, albo wypunktowania.
Tak. Ostatnio była sytuacja... prezes Orlenu rezygnuje ze swojej funkcji. Tak? I co pomyślisz po przeczytaniu takiego tytułu?
Że prezes Orlenu rezygnuje ze swojej funkcji, tak?
Z funkcji prezesa Orlenu, tak?
Ach, no tak.
No, a chodziło o to, że on rezygnuje z Rady Nadzorczej Energii.
Ach,
no, to jest skłania, żeby kliknąć, tak? Bo chcemy się dowiedzieć, dopiero w artykule to jest napisane. A niektórzy po prostu przeczytają tylko tytuł.
I pójdą dalej z tą informacją. Bo jesteśmy cały czas na takiej rozbiegówce, jeśli chodzi o ten rok 2025. Czy masz już jakieś nowe trendy, jeśli chodzi o fake newsy? Czy pojawiło się coś, co możemy stwierdzić, no tego wcześniej nie było? Albo może w ogóle jakieś rzeczy, które no, gdzieś w tym roku będą dominowały, jeśli chodzi o te kierunki wprowadzania nas w błąd.
Wiesz co, ostatnio się pojawiły takie w zasadzie niegroźne, ale obrazki na Facebooku głównie, wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Nie wiem, mam 89 lat, dzisiaj mam urodziny, nikt mi nie złożył życzeń, upiekłam sobie ten tort sama. Kto z was mi życzy wszystkiego najlepszego? Tak, no oczywiste wygenerowanie tego przez sztuczną inteligencję i wstawienie, no właśnie, nie wiem, w celu trollingu czasami, żeby ludzie się na to nabierali, żeby się można było z tego pośmiać, że ktoś się na to oczywistą rzecz nabrał, albo w celu zbierania lajków, reakcji, żeby potem, nie wiem, móc sprzedać dany fanpage, to też jest możliwe. I coś takiego już jest wyśmiewane oczywiście na mediach społecznościowych, że to przecież takie oczywiste, ale no, niektórzy ludzie się na to łapią, lajkują i komentują i udostępniają. A 2025 rok, no przede wszystkim sztuczna inteligencja, tak? I to, co ona za sobą niesie. Coraz większy jest rozwój. Nie wiem, czy kojarzysz taki filmik z Willem Smithem jedzącym makaron.
Tak.
I było porównanie... nie pamiętam, kiedy to widziałem, ale powiedzmy rok temu i teraz, jak to wyglądało. No to rok temu, no to on po prostu ręce były wszędzie, makaron latał, tak widać od razu, że to jest sztuczna inteligencja, że to jest coś głupiego, a teraz to wygląda już zupełnie inaczej i no, bez okularów byłbym w stanie uwierzyć.
To bardzo istotne. Musimy mieć te okulary, szanowni państwo, cały czas. Okulary takiego krytycznego myślenia. To jest jakaś kompetencja też, prawda? Którą powinniśmy rozwijać, skoro tej treści tyle do nas dociera.
Zdecydowanie. No, uważam, że to jest nasza trochę jedyna broń przeciwko fałszywym treściom w internecie. Nasze krytyczne myślenie. No bo te wszystkie oszustwa, fałszywe treści, phishing i tak dalej, nie byłoby tego, gdybyśmy się na to nie nabierali, tak? Bo po pierwsze nie byłoby to udostępniane dalej, po drugie przestałoby być opłacalne w jakiś sposób. I dopóki się będziemy nabierać na to, to będzie, a zawsze ktoś się będzie, myślę, nabierał. No ale właśnie taka, oczywiście nie jesteśmy w stanie sprawdzić każdej treści, która się pojawia na naszym newsfeedzie, Tak, i nie jesteśmy w stanie być fact-checkerem do wszystkiego. Natomiast jesteśmy w stanie krytycznie podejść do tych treści i patrząc na ten post przez 10 sekund, może nam się zaświecić lampka w głowie. Okej, coś tu może być nie tak.
Taki apel do państwa, bo możemy tutaj trochę ironizować czy śmieszkować, nawet jeśli chodzi o polityka, jeśli chodzi o kogoś, kto został oszukany przez Brada Pitta, który był wygenerowany w AI. Niemniej socjotechnika rządzi się takimi konkretnymi prawami, że wpływa, po prostu są to działania zaprojektowane pod nas, pod ludzi. I możemy myśleć, że jesteśmy wyjątkowi, ale nas też pewnie dałoby się podejść. Także trzeba po prostu na chwilę zatrzymać się w tym takim pędzie informacyjnym i może właśnie zadać sobie kilka pytań. Po co? Dlaczego? No i może najlepiej też się wylogować co jakiś czas. Do tej rozmowy i do szczegółów związanych z takim nowym elementem, który pojawi się na Facebooku, wrócimy za krótką chwilę. Przerwa muzyczna przed nami.
Świat nowych mediów.
Refleksyjna piosenka i temat też refleksyjny naszego dzisiejszego spotkania to dezinformacja, to fake newsy, to także przyszłość i to, co będzie się działo. Jeszcze jeden wątek tak przeciągnę z naszego wcześniejszego wejścia. Czy coś już, jeśli chodzi o wybory prezydenckie, obserwujemy w infosferze, czy to jeszcze przed nami?
Dopiero się zaczęła kampania, więc na pewno przed nami, chociaż już widziałem, no może nie związane to było z wyborami, ale z jednym z kandydatów, widziałem zdjęcie Sławomira Mentzena w kajdankach i to oczywiście miało na celu kliknięcie i tak dalej, więc to już się pojawiło, na pewno się będą pojawiać kolejne rzeczy. Miejmy nadzieję, że jak najmniej wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Tak.
Tak, stwierdziliśmy, że to jest trend, na który trzeba będzie uważać. No ale jest też jeden trend, który można powiedzieć wchodzi do mediów społecznościowych, tych dwóch chyba najbardziej znanych. Na Twitterze już jest, a teraz na Facebooku też ma być. Mówimy tu o takich notatkach społecznościowych, czyli sposobie na właśnie na przykład weryfikację informacji, ale najpierw jakbyśmy mogli powiedzieć, jak to było na Facebooku, bo Facebook, szanowni państwo, jeśli państwo nie wiedzieli, współpracował z Fact Checking Network. Tak było, w Polsce to była na pewno organizacja Demagog, Stowarzyszenie Demagog, Fact Checking Network. No, myślę, że ludzie nie wiedzieli, że coś takiego w ogóle się dzieje. Jak to wyglądało?
Ciężko mi powiedzieć, bo gdzieś tam siedzę w tym i wiedziałem, jak to wygląda. Natomiast tak, International Fact Checking Network to jest taka sieć organizacji z całego świata, które zobowiązały się do pewnych standardów swojej pracy, między innymi bezstronności czy obiektywności. I one weszły we współpracę z Facebookiem. Działało to w ten sposób, że kiedy widzieliśmy my jako użytkownicy jakiś post, mogliśmy kliknąć tam te trzy kropeczki u góry i oznaczyć, zgłosić ten post jako fake news. Obok na przykład, nie wiem, na gości czy jakieś treści hejterskich, tak. I można było to zgłosić. To docierało do fact-checkerów, którzy w danej organizacji byli. Oni to opisywali, tak? Sprawdzali, opisywali. No i wtedy Facebook wybierał, co z tym zrobić. Najczęściej po prostu to wyglądało tak, że rzadziej ten post nam się wyświetlał na newsfeedach. Tak? Czyli nie było to usuwane, jak niektórzy twierdzą. I też jakby organizacja, która to sprawdzała, nie miała wpływu na to, w jaki sposób, co zostanie potem z tym dalej zrobione. Dlatego no, pojawiło się wiele komentarzy na ten temat, że to cenzura i że usuwamy cenzorów i tak dalej. No, komentarze może i są słuszne, ale w stosunku do mety, tak? A nie do fact-checkerów. Cenzura przecież cały czas jest, cały czas mamy bańki filtrujące, mamy algorytmy Facebooka, które nam niektóre posty pokazują, a niektóre nie. i to działało w ten sam sposób, czyli po prostu nie pokazywało nam pewnych postów.
No nie jest to obiektywne, prawda? To nie jest po prostu taki zrzut, jaki powinniśmy widzieć tych wszystkich postów, tylko to jest wybierane dla nas.
Tak, no to, co my lubimy, to, co lajkujemy, nad jakimi postami się zatrzymujemy dłużej i wtedy, kiedy bardziej na przykład oglądamy treści lewicowe, no to nie wyświetlają nam się treści prawicowe, pomimo, że nie wiem, no mamy polajkowane jakieś fanpage'e prawicowe, bo chcieliśmy jakby sobie poszerzyć horyzonty, ale rzadziej korzystamy z tego, więc te posty coraz rzadziej się też wyświetlają.
Nie ma tutaj właśnie takiej możliwości przecierania nowych szlaków, jak jesteśmy już w tej swojej bańce, to dostajemy po prostu coś na tacy i musimy to jeść, używając takiej może dziwnej trochę metafory, no ale tak jest w sumie, że przyswajamy, no to pokarmy też, nieważne. Chodzi teraz o to, że ta sieć fact-checkerów już nie będzie z Metą, czyli z Facebookiem, Instagramem współpracować i to wszystko zostanie zastąpione, ten cały mechanizm, który omówiliśmy, zostanie zastąpiony community notes, czyli takimi notatkami społecznościowymi, które można już zaobserwować na Twitterze. Jak to wygląda na Twitterze?
Na Twitterze to wygląda w ten sposób, że możemy też coś zgłosić do notatki społeczności, że chcemy, żeby ktoś to opisał jako notatkę społeczności. I osoby, które, każdy w zasadzie z użytkowników, który ma tam taką określoną liczbę punktów za wcześniejsze oceny, może stać się tym, tą osobą, która będzie pisać te notatki społeczności. Tak? Czyli w zasadzie każdy z nas, jeśli się trochę postara, może kimś takim być. No i następnie, jak to, ta notatka jest pisana do danego posta, to jest to wysyłane użytkownikom, pokazywane użytkownikom i użytkownicy mogą to ocenić. Ocenić, czy to jest przydatne, czy nieprzydatne. No i problem, bo zawsze jest problem.
No tak.
Polega oczywiście na tym, że no, tak jak mówię, to może być każdy z nas. Więc to nie są osoby, które zrzeszyły się w jakiejś organizacji, zobowiązały się do bezstronności, obiektywności i tak dalej. Tylko może być to zupełnie ktoś inny, kto ma w tym jakiś cel. Potem te oceny, bo to musi być dobrze ocenione, znowu wchodzą bańki i wchodzi to, jak bardzo silni jesteśmy w internecie. Znaczy, jak dana grupa jest silna, bo może być tak, że zobaczą to użytkownicy, którzy się z tą notką zgadzają, a notka jest kompletnie z czapy. Mhm. Tak? I oni będą to lajkować i polecać. Czasami jest też tak, że notka może być wysyłana do różnych grup, czyli do lewicowców i do prawicowców, no i oni się nie zgodzą, tak, z tym. A obiektywnie notka by była dobra, prawdziwa i przydatna, a oni się z tym nie zgodzą i ta notka na przykład się nie pojawi. Przedwczoraj chyba widziałem post na X-ie, że Elon Musk nie żyje, tak? Czyli nie założyciel, ale właściciel X-a i nie było tam notki społeczności. Oczywiście żyje, tak? Więc takie mogą być problemy z tymi notatkami, notkami społeczności. Zobaczymy, jak to Facebook rozwiąże, bo może to rozwiązać zupełnie inaczej, ale no nie działa to idealnie na pewno.
No to odpowiedź brzmi, zobaczymy faktycznie, tak, jak to będzie. Niemniej myślę, że może to pójść w dwie strony. Jeśli chodzi o Twittera, widziałem kilka naprawdę celnych wypunktowań polityków. To znaczy, ktoś mówi o jakiejś inicjatywie, a w tych komentarzach, w tych notkach mamy, a pan głosował za tym, razem z linkiem, więc automatycznie pewien mechanizm zostaje ujawniony tutaj. Ten człowiek traci trochę wiarygodności. Niemniej tutaj nawet wydrukowałem taki rysunkowy żart. Pokazywałem ci go wcześniej. Mark Zuckerberg trzyma taki wielki transparent z napisem wolność słowa. Jest tam małymi też dopisane fact free speech, czyli mowa wolna tak naprawdę od faktów i mówi do osób, którego obserwują, że to bardzo pomaga, jeśli nie czytamy tego, co jest napisane małą czcionką. Więc kotwicząc bezpośrednio do tego, co padło w pierwszym wejściu antenowym naszego spotkania, no to tak trochę jest, że zobaczymy coś dużego, a ta notka jednak będzie gdzieś tam pod spodem. Możemy ją ominąć, więc może to służyć do punktowania, ale może też być omijane, przez co te rzeczy, które nie powinny, będą szły dalej.
przynajmniej na razie wydaje mi się, że te notki są na tyle nowe, że jeszcze ludzi to ciekawi i że będą na te notki spoglądać. Jest też inna kwestia w przypadku tych notek, bo cała sprawa może być o wiele bardziej skomplikowana niż to, że polityk zagłosował. Tak? Ja widziałem na przykład taki przykład, był jakiś filmik, jakieś super innowacje pomagające w życiu, nie wiem, jakieś krzesła zmieniające się w drabinę i tak dalej. I to było jakby połączenie kilku filmików z kilku takich innowacji, powiedzmy. I był do tego opis, że Japonia żyje 100 lat przed nami, a notka była, no to jest oczywiście, to są oczywiście Chiny, bo w Chinach są tam niebieskie tablice rejestracyjne, a w Japonii są białe. I ktoś zobaczył na jednym z tych części filmiku niebieskie tablice. No i wrzucił dwa linki do Wikipedii, która, jak wiemy, nie musi być idealna, nie musi być na przykład zaktualizowana do nowych tablic i tak dalej. No a dwa, okej, ale to jest jedna część tego filmiku. A ja nie wiem, które, czy to krzesło, czy jakiś tam stół, który się rozkłada w dziwny sposób, czy to jest z Japonii, czy to jest z Chin. Nie? Więc ten kontekst może być często pomijany, a warto by było, żeby ta informacja była pełna, dokładna, kontekstowa, żebyśmy nie wylali dziecka z kąpielą i żeby to nie było w jedną stronę ten polityk powiedział źle, a potem notka też jest źle i prawda jest gdzieś po środku.
No, najgorsze chyba jest to, że wiem dokładnie, o jakim typie wideo mówisz, bo to jest coś, co jest wszechobecne, jeśli chodzi o Facebooka, proszę omijać, bo to są właśnie takie czasopożeracze. No ale brzmi to intrygująco, a wygląda też intrygująco. Szanowni Państwo, jak to będzie, zobaczymy. O zmianach musimy wiedzieć, no i na pewno kwestia dyskusyjna i może to pójść w różne strony, ale my musimy do tego podchodzić z po prostu zdrowym rozsądkiem. Już za chwilę zaprosimy Państwa na spotkanie w świecie rzeczywistym, które odbędzie się 4 lutego, także za moment wracamy.
Świat nowych mediów.
Cały czas rozmawiamy, a właściwie różne tematy poruszamy dookoła. Dezinformacji, fact-checkingu, czyli sprawdzania tych informacji, które w internecie się pojawiają. Z nami Wiktor Nowak, reprezentujący Instytut Dyskursu i Dialogu i właśnie ten instytut z instytutem jeszcze jednym, Kultury Miejskiej w Gdańsku, przygotowuje wydarzenie. Wiem, że to nie jest pierwsza już odsłona Fact Flow, ale wiem, kiedy się odbędzie. 4 lutego o 18. Co możesz nam powiedzieć, jak nas możesz zaprosić?
Tak, dokładnie. To nie jest pierwsze takie wydarzenie. W zeszłym roku mieliśmy kilka takich spotkań. Tym razem będzie to spotkanie wokół dezinformacji wojennej, ze szczególnym uwzględnieniem oczywiście Ukrainy, ale nie tylko. Zaprosiliśmy do tego spotkania Michała Przedlackiego, który jest reporterem wojennym, na wojnach spędził sporo czasu. Witolda Jurasza, który generalnie zajmuje się Europą Wschodnią, i Anitę Kwiatkowską, specjalistkę od dezinformacji, a poprowadzi go je nasz prezes Filip Gołębiewski. No i chcemy się zapytać tych naszych gości, bo każdy jest trochę z innej, od innej strony może to o tej dezinformacji powiedzieć. Jak to wpływa na ludność, jak to wpływa być może na żołnierzy, którzy stacjonują, którzy walczą w tej chwili w Ukrainie i dowiedzieć się, jak to też jest tworzone, co najbardziej dociera, głównie oczywiście ze strony rosyjskiej, no ale też, że Michał Przedlacki był na przykład w Afganistanie i to też mam nadzieję, że będzie ciekawym punktem.
Odsyłamy Państwa na Facebooka, o którym rozmawialiśmy dzisiaj bardzo szeroko. Fact Flow, oblicza dezinformacji. 4 lutego można zobaczyć się o 18:00. Gdzie dokładnie, powiedz?
W Instytucie Kultury Miejskiej, to jest, zdaje się, Targ Krakowy.
Czyli to nowe miejsce, już nie takie
to,
nowe, ale...
To już nie takie nowe, już chyba z rok jest tam, tak.
Byłem tam, robi wrażenie w każdym razie, to tyle mogę Państwu na pewno powiedzieć. Rozumiem, że wstęp jest wolny.
Tak, wstęp jest darmowy w ogóle.
To powiedzmy jeszcze może o formularzu na stronie INDIT, czyli Instytutu Dyskursu i Dialogu. Jest pewien formularz, za pośrednictwem którego można zgłaszać fake newsy.
Tak, fake newsy, dezinformacje. Niektóre z przykładów, które dzisiaj powiedziałem, właśnie pochodziły z tego formularza. Tak, zachęcamy, żeby zgłaszać. Ja będę odpisywał na te zgłoszenia. Także jeśli państwo coś widzą w internecie, co jest wątpliwe, gdzieś ta lampka się zaświeciła, że coś może być nie tak, to zachęcam do przesłania. Sprawdzę to, sprawdzimy to. I w zależności od tego, co to będzie i jak to będzie wyglądało, postaramy się coś z tym zrobić.
Warto podejmować działania. Zachęcamy państwa do tego, żeby nie przyjmować tego internetu takim, jakim on jest. Żeby to nie było tak, że zastajemy coś i się na to godzimy, zwłaszcza jeśli coś budzi nasze jakieś tutaj uczucia różne. Trudne, powiedzmy tak.
Dokładnie.
Wyzwania fact-checkingu to jeszcze coś, o czym moglibyśmy powiedzieć, ale to zostawimy na nasze kolejne spotkanie, bo wiem, że szykujecie pewną tajemniczą inicjatywę. Niemniej, jeśli moglibyśmy króciutko scharakteryzować taki schemat, albo przynajmniej właśnie takie czerwone flagi, dzwonki alarmowe, czy jakkolwiek inaczej byśmy tego nie nazwali. I czym charakteryzuje się taka informacja, która chce nas w jakiś sposób wprowadzić w błąd, albo chce, żebyśmy coś konkretnego zrobili?
Przede wszystkim sensacyjnością. O tym już mówiłem. Coś, co ma nas skłonić do kliknięcia, obejrzenia, zobaczenia, generalnie jakiejś reakcji. Tak, może to być clickbaitowy tytuł, czyli taki tytuł, który ma nas zachęcić do kliknięcia. Może to być zdjęcie z podpisem, że ktoś nie żyje. Tak, to sposoby są różne, ale na co warto zwracać uwagę, jak ten internet przeglądamy? No to jeśli zatrzymujemy się nad jakimś postem i wywiera to w nas jakieś emocje, uczucia, tak, jesteśmy albo oburzeni, albo przeszczęśliwi z tego powodu, to może gdzieś sprawdźmy, tak, kto to podaje, dlaczego to podaje i tak dalej, bo jest jakaś możliwość, że to będzie dezinformacją. I ta sensacyjność jest takim na pierwszy rzut oka, tak, którą możemy sobie wyłapać, przeglądając internet. Później oczywiście w zależności od tego, co to jest za typ fake newsa, czy to jest zdjęcie, czy to jest film. Przy zdjęciu oczywiście musimy zwracać uwagę na to, czy nie zostały jakieś zmiany graficzne, czy wykonane, czy nie jest to wykonane przez sztuczną inteligencję. Są specjalne narzędzia do tego, ale jednym z takich narzędzi najprostszym i chyba najczęściej używanym do weryfikacji fake newsów jest narzędzie, z którego wszyscy możemy skorzystać, bo to jest Google Lens.
Tak, obiektyw Google, tak.
Obiektyw Google, w który po prostu możemy wrzucić to zdjęcie i zobaczyć, czy są zdjęcia podobne, kiedy to zdjęcie zostało wykonane, albo przynajmniej, że, no nie wiem, ktoś opowiada, że były zamieszki wczoraj gdzieś, a widzimy, że to zdjęcie rok temu było opublikowane na jakiejś stronie, no to już wiemy, że coś jest nie tak. I to jest, no, w zależności od tego, na jakim urządzeniu jesteśmy, na jakiej przeglądarce, no, to jest bardzo proste, bo czasami wystarczy kliknięcie prawym przyciskiem myszy i sprawdź przez obiektyw Google. Tak?
Czyli takie wyszukiwanie wsteczne, prawda? Coś takiego, żebyśmy mogli zobaczyć.
Dokładnie.
Chociaż przyznam szczerze, że myślałem, że zakończysz to zdanie, że najpotężniejszym narzędziem jest nasz umysł.
Oczywiście, bo dopóki nie zarejestrujemy, że coś może być nie tak, no to nie sprawdzimy tego w tym obiektywie Google, nie?
Ekstremalne emocje w internecie odradzamy. Jeśli coś się dzieje albo, nie wiem, no coś chce państwa zaangażować, no to w takim wypadku warto powiedzieć stop, zatrzymać się na chwilę i zastanowić. Tak nam radził dzisiaj Wiktor Nowak z Instytutu Dyskursu i Dialogu. Dziękuję bardzo.
Dzięki wielkie.
Jeśli chodzi o Fact Flow, to przypominamy 4 lutego o 18 w Instytucie Kultury Miejskiej. Gorąco państwa zachęcamy do udziału w tym właśnie wydarzeniu. Jeśli chodzi o wszystkie wydania Świata Nowych Mediów archiwalne, one są na radiognajsk.pl w zakładce audycje. Tam można je odnaleźć. Trzeba znaleźć Świat Nowych Mediów. Audycję dzisiejszą zrealizowała Barbara Kopaczewska. Kłaniamy się nisko i dziękujemy bardzo. Filip Jędruch, ja z kolei kłaniam się i mówię do usłyszenia o 18. Zoom na popkulturę wówczas na naszej antenie będzie. Wszystkiego dobrego.
Świat nowych mediów.